Rola doktora Haminego ograniczała się do oględzin sądowo-lekarskich ciała Pocha. Aby zająć stanowisko w tej sprawie, musiał najpierw przeprowadzić badania. Jednakże w tej chwili umysł jego zaprzątała całkowicie inna sprawa, rzec by można nawet duże zmartwienie. Poprzedniego dnia wybrał się, jak codziennie, w odwiedziny do profesora, jednak nie zastał go w domu. Dowiedział się od Ilki, że ojciec udał się w jakąś podróż. Dzień po spotkaniu z przyjaciółmi Nikoliew oznajmił jej, że wyjeżdża z Rygi na 2 lub 3 dni. Przed samym wyjazdem już go nie widziała. Dokąd się udał? Nikt nie miał najmniejszego pojęcia. Czyżby decyzję o wyjeździe podjął w czasie bezsennej nocy? Widocznie tak było, skoro poprzedniego dnia po powrocie do domu nie otrzymał żadnego listu. Podczas wieczornego spotkania nie wspomniał jednak o tym ani swojej córce, ani doktorowi, ani też konsulowi. Wydawał się im bardziej zamyślony niż zwykle. Być może tak było, lecz nie starano się wydobyć od tego skrytego człowieka przyczyny jego zmartwienia. Pewne było tylko jedno, że następnego dnia, skreśliwszy do Ilki kilka słów, udał się w drogę, nie podając celu swojej podróży. Doktor Hamine pozostawił więc Ilkę w wielkim niepokoju, podzielając również jej troskę. Konie pędziły wyciągniętym kłusem. Konny goniec, wysłany przodem, pilnował solennie, aby na postojach zaprzęgi były zawsze przygotowane. Nie tracono więc czasu i gdyby opuszczono Rygę 3 godziny wcześniej, już tego samego dnia można by rozpocząć śledztwo. Powietrze było suche. Panował niewielki chłód. Lekki wietrzyk z północnego wschodu powoli zastępował wichurę trwającą od poprzedniego dnia. Jedynie główny trakt smagały jeszcze potężne uderzenia wiatru, zmuszając konie do wielkiego wysiłku. W połowie drogi podróżni przeznaczyli zaledwie pół godziny na spożycie obiadu. Zasiedli do stołu w skromnym zajeździe na stacji i po zjedzeniu posiłku natychmiast ruszyli w drogę. W powozie wszyscy milczeli, zajęci swoimi myślami. Wyjąwszy kilka zdań, jakie wymienili między sobą Frank Jochhausen i major Werder, w Berlince panowała cisza. Chociaż pędzili z wielką szybkością, wydawało się, że wcale się nie posuwają. Major, najbardziej niecierpliwy z podróżnych, popędzał woźniców swymi poradami, beształ naganami, a nawet wygrażał, kiedy pojazd zwalniał na jakimś wzniesieniu terenu. Krótko mówiąc, wybiła 5 godzina, gdy Berlinka zatrzymała się na ostatniej stacji przed Parnawą. Słońce stało nisko nad horyzontem i wkrótce miało zniknąć, a stąd do gospody pod złamanym krzyżem było jeszcze około 10 wiorst. Panowie, odezwał się sędzia Kerstorf. Do gospody możemy dojechać dopiero późną nocą i warunki nie będą sprzyjać rozpoczęciu śledztwa. Proponuję zatem, aby rozpocząć je jutro od wczesnych godzin rannych. Ponadto w tej gospodzie nie znajdziemy odpowiednich pokoi na nocleg. Dlatego też wydaje mi się, iż lepiej zrobimy, jeżeli tę noc spędzimy w zajeździe na stacji. To rozsądna propozycja, przytaknął doktor Hamine. I jeżeli wyjedziemy o świcie... Zatrzymamy się tutaj, zdecydował Frank Jochhausen. Chyba, że major Werder ma coś przeciwko temu. Nie widzę żadnej niedogodności oprócz opóźnienia naszych poszukiwań, odrzekł major, któremu spieszno było dotrzeć na miejsce zbrodni. Oczywiście kabak jest pilnowany od samego rana? Spytał sędzia. Tak, odparł major Werder. W depeszy wysłanej z Parnawy poinformowano mnie, że natychmiast wysłano policjantów z rozkazem, by nie wpuszczali nikogo i nie pozwolili karczmarzowi z kimkolwiek się komunikować. W takim razie, zauważył sędzia, to jednonocne opóźnienie nie zaszkodzi śledztwu. Oczywiście, że nie, odparł major, ale pozwoli sprawcy zbrodni zyskać na czasie i oddalić się na znaczną odległość od gospody pod złamanym krzyżem. Major powiedział to do policjanta bardzo doświadczonego w wykonywaniu swoich obowiązków. Jednakże zbliżał się wieczór. Dzień znikał w cieniach zmierzchu i najrozsądniej było poczekać do następnego dnia.